Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, wszyscy wiemy, że święty Jan Paweł II w wieku 9 lat utracił swoją mamę. To było dla niego ogromne przeżycie, bo przecież kochał ją i to bardzo ją kochał. Jego ojciec zabrał go do pobliskiego kościoła. Tam do obrazu Matki Bożej nieustającej pomocy. Obaj uklękli. I wówczas szepnął do ucha małego Karola. Karolu, Bóg zabrał twoją mamusię do siebie. Ona jest w niebie. Na pewno, bo była bardzo dobrą żoną i matką, o czym ty wiesz najlepiej. A teraz, gdy już nie masz mamusi ziemskiej, pokazując Marię, powiedział, ona jest twoją matką i pozostanie twoją matką na zawsze. Bądź jej synem, bądź jej dzieckiem. Moi kochani, taki bardzo prosty akt zawierzenia, oddania swojego dziecka matce, Maryi. I również Karol uczynił podobnie. W wieku 9 lat oddał się Maryi. Moi kochani, Maria każde słowo bierze bardzo na serio. I rzeczywiście przyjęła go do swojego matczynego serca. I wiemy, jak go wychowała. Wiemy, jak go poprowadziła. Wiemy, jak wielkim synem narodu naszego stał się przez to, że zawierzył Maryi, że oddał jej wszystko. Potem jeszcze w Solwaju, gdy pracował bardzo ciężko w fabryce sody, gdy tylko miał moment przerwy, natychmiast sięgał po niebieską, maleńką książeczkę o doskonałym nabożeństwie do niepokalanej matki, napisaną przez świętego Ludwika Grignon de Montforta. Sięgał po nią nieustannie. Sam powiedział, że jej okładki były poplamione sodą. I wracał do niej. Sam mówił, czytałem ją od początku do końca i znowuż i nieustannie do niej wracałem. Bo tak bardzo pragnąłem dowiedzieć się z tej książeczki, jakie to jest doskonałe nabożeństwo do Matki Najświętszej. I zrozumiałem, że to jest oddanie się jej, a więc całkowite zawierzenie. A więc całkowita przynależność do Maryi. I święty Ludwik podpowiedział mi słowa, które mam wypowiedzieć, które mają wypłynąć z głębi mojego serca. Totus tuus, to znaczy cały jestem twój. I pamiętacie, że to było w jego herbie biskupim papieskim. Totus tuus. I nieustannie to powtarzał. A więc Maryjo, cały jestem twój. A potem dodał również słowa świętego Ludwika. Et omnia mea tua sunt. Czyli wszystko, co moje, jest twoje. A więc cały należę do ciebie. I wszystko, co moje, należy do ciebie. Jesteśmy twoją własnością. Ja jestem całkowicie twoje dziecko. Jestem twój. I moi kochani, to Maryja go wychowała. To on wzrastał w szkole matki najczulszej, najdobrotliwszej, matki nieustającej pomocy, matki niepokalanej, matki dobrej rady. To ona służyła mu najlepszą radą. To ona wstawiała się za nim do swojego syna. To on powiedział do Karola, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Nie tyś mnie wybrał, ale ja ciebie wybrałem, bo przecież należysz do mojej matki. Jakże mógłbym o tobie zapomnieć? Wybieram Cię na mojego sługę. I przyjął święcenia kapłańskie. Wiemy, w jak trudnym czasie. A potem dalej. Tak, zostaje biskupem. A potem papieżem. I zawsze to samo. Cały jestem Twój. Do końca jestem Twój. I dlatego, moi kochani, tak bardzo szczyciliśmy się, mając takiego papieża, wychowanego w szkole Maryi. Kochani rodzice, chciałbym wam nieco podpowiedzieć tym przykładem. Oddajcie swoje dzieci Maryi, tak jak tato Karola oddał go Maryi i powiedział, odtąd ona jest twoją mamusią. Ale także i wy, dzieci, oddajcie swoich rodziców Maryi, aby cała rodzina należała do niej, aby wasze życie było w sercu Maryi, tym niepokalanym, o którym ona w Fatimie powiedziała, w końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Moi kochani, to ona powiedziała, że Panu Bogu podobało się, aby ona była teraz, na te czasy, bardziej znana i bardziej kochana. Aby wszyscy ją przyjęli do swoich serc, do swojego życia, do swojej codzienności. W jaki sposób? Maria sama podpowiada, odmawiajcie różaniec. Nieustannie odmawiajcie różaniec. Nawet gdy dzieci pytały, czy Jacynta pójdzie do nieba? Tak, pójdzie. A czy Franek też? Franek też. Ale musi jeszcze odmówić wiele, wiele różańców. I Lucja też? Też. Ale wy wcześniej, te maleńkie dzieci, przyjdziecie do nieba. A Lucja jeszcze pozostanie. Bo Pan Bóg pragnie, pragnie właśnie, aby cały świat przez jej przekazy zrozumiał, jak trzeba oddać się Maryi, aby Lucja uczyła cały świat, przypominała całemu światu. Podobało się Bogu, aby cały świat należał do Maryi, aby Maryja była bardziej czczona i bardziej kochana, bardziej znana. To Bogu się podobało, abyśmy oddali się jej niepokalanemu sercu w pierwsze soboty miesiąca. Abyśmy pielęgnowali to nabożeństwo, bo ona zwycięża. Jeżeli my, kochani, pragniemy zwyciężać ponad wszelkim złem, które nas ze wszystkich stron otacza, musimy należeć do niej. A przecież właśnie tego zawierzenia i ojciec Karola, i Karol, i wszyscy inni, którzy oddają się Maryi, te dzieci fatimskie, wszyscy możemy uczyć się od samego Boga. Przecież Bóg tak umiłował świat, że oddał swojego Syna. A więc On pierwszy zawierzył swojego Syna nam, całemu światu. Posłał Go do nas, bo tak nas miłował. I to miłość każe zawierzyć. On zawierza swojego Syna. A Syn zawierza siebie Matce, Maryi. To Jezus zawierza siebie Maryi. Nazywa ją swoją matką, tak jak Karol z pewnością powiedział, totus tuus, cały jestem Twój, Maryjo, tak Jezus mówi do Maryi, cały jestem Twój, Maryjo. Maryja staje się Jego matką, matką Zbawiciela Świata. Maryja zawierza siebie do końca Bogu. W Trójcy Świętej Jedynemu jest pełna Ducha Świętego. Jest Matką Zbawiciela, Królową Świata, Matką nas wszystkich. Bo to Jezus rozpięty na drzewie krzyża zawierza swoją Matkę swojemu uczniowi Janowi. Synu, oto Twoja Matka. A potem zawierza swojego Syna swojej Matce. Synu, to Twoja Matka. Niewiasto, to Twój Syn. I wziął ją uczeń do siebie. Moi kochani, popatrzcie, cała tajemnica zawierzenia, którą dokonaliśmy już dzisiaj, oddając całą parafię, wszystkie wasze sprawy, troski i niepokoje, słabości i choroby, zwaśnionych i niezwaśnionych, zjednoczonych i mniej zjednoczonych, i tych, którzy cierpią, i którzy mają problemy i troski. Wszystko zostało już dzisiaj zawierzone tutaj przed Matką Bożą Fatimską, jej niepokalanemu sercu. Należycie odtąd całkowicie do niej. Dlatego, kochani, zawierzmy jej do końca, bez reszty. Każda rodzina w swoim domu, w swoim mieszkaniu. Oddajcie się dzisiaj, tego wieczoru, choćby w paru słowach, choćby w paru słowach. Rodzice, dzieci, dzieci rodziców, wszyscy razem, wspólnie oddajcie wszystkie wasze sprawy Maryi, aby odtąd ona była nieustannie waszą najlepszą, najczulszą matką. Moi kochani, znakiem właśnie tego zawierzenia, tego oddania się Maryi jest różaniec. Odmawiajcie różaniec, odmawiajcie różaniec. I gdziekolwiek Maria się objawiała, przecież w Lourdes, Bernadecie, nic innego nie mówi, tylko mówi: jam jest niepokalane poczęcie. I sama modli się na różańcu, przesuwa paciorki różańca i modli się razem z Bernadetą. Moi kochani, wszędzie chodzi o różaniec. Dlaczego o różaniec? Bo różaniec jest słowem Boga. Bo wszystkie tajemnice różańca, moi kochani, to nic innego jak całe Pismo Święte. Przecież rozważamy wszystko to, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Czyli można powiedzieć, że mając różaniec, modląc się na różańcu, ja rozważam Słowo Boga żywego i prawdziwego, które jest zapisane w Piśmie Świętym. Przecież sam święty Jan Paweł II, gdy pisał o różańcu, gdy mówił o różańcu, mówił bardzo wyraźnie, że właśnie różaniec to zaproszenie Maryi, żeby razem z nami kontemplowała oblicze Boga Wszechmogącego. A więc by razem z nami kontemplowała swojego Syna Jezusa Chrystusa, by razem z nami kontemplowała Ducha Świętego, by nas uczyła, jak rozumieć Słowo Boże, jak to Słowo przyjąć, jak pozwolić temu Słowu Bożemu kształtować, formować nas jako dzieci Boga, jako dzieci Maryi. To nie jest modlitwa do Maryi, jak często oskarżają nas protestanci. Nawet dzisiaj, gdy cała Polska jest rozmodlona, gdy cała Polska jest otoczona różańcem, moi kochani, gdy z wszystkich serc płynie modlitwa różańcowa dzisiaj w naszej ojczyźnie, moi kochani, przecież właśnie dzisiaj już protestanccy pastorzy bojkotują. Dzisiaj już nas pouczają, że jesteśmy nieroztropni, że zwracamy się do Maryi, a nie do Boga. Jakże mało oni rozumieją tę modlitwę różańcową. Bo właśnie modlić się na różańcu to złożyć swoją dłoń w dłoni Maryi i powiedzieć: Maryjo, prowadź mnie przez tę modlitwę różańcową i ucz mnie myśleć o Bogu, kontemplować Boga, rozmyślać Jego Słowo, rozważać Jego Słowo, aby to Słowo, tak jak w Tobie, Maryjo, stało się ciałem i zamieszkało we mnie, tak by dać Jezusa światu. Bo każdy z nas ma dać Jezusa światu. Dlatego, moi kochani, właśnie to niezrozumienie protestantów jest takim nieustannym protestem przeciwko nam, że my nie umiemy się modlić, a przecież właśnie my modlimy się dokładnie tak, jak tego pragnie Bóg, dający nam swoją matkę, abyśmy ją wzięli do siebie, do całego swojego życia, a więc do całej swojej osobowości. To jest właśnie umierający Jezus z wysokości krzyża, który troszczy się o każdego z nas i wie, czego najbardziej nam potrzeba, że potrzeba nam najczulszej matki, bo On w jej obecności się wychował. Popatrzcie, kochani, jaką On nam daje cudowną lekcję. Przecież ewangelizował tylko 3 lata, a 30 lat przybywał z Maryją. Czyż to nie jest dla nas lekcja? Nam się wydaje, że powinien być bardzo króciutko w domu, a potem iść i ewangelizować, bo żniwo jest wielkie. A on przeciwnie. 30 lat mieszka w Nazarecie, u boku Maryi, pod jej matczynym sercem. Moi kochani, naprawdę on daje nam cudowną lekcję, że trzeba być nieustannie z Maryją, aby potem móc ewangelizować, bo kto nas lepiej nauczy Ewangelii niż Maryja, która razem z Jezusem ją przeżywała. I ona jest matką Ewangelii, bo matką Słowa. Moi kochani, dlatego przyjmijmy ją i nieustannie razem z nią kontemplujmy różaniec. Różaniec ma niezwykłą moc. Święty Maksymilian Kolbe, zaaresztowany, zawieziony do Napawiak w Warszawie, do więzienia. I tam właśnie SS-man zauważył, że ma koronkę, różaniec. Zerwał ten różaniec i trzyma ten krzyż i krzyczy do Maksymiliana: ty w to wierzysz? A święty Maksymilian pokornie odpowiada: tak, wierzę całym sercem. Ty wierzysz w to? I bije go, i kopie, powala na ziemię, maltretuje. I ty dalej w to wierzysz? Wierzę, wierzę, wierzę. Tak, był gotów oddać życie za tę wiarę, bo przecież tak bardzo kocha różaniec. Nie odda go nikomu, ale tam, gdzie będzie potrzeba, tam rozstanie się z tym największym skarbem. I oto jest w obozie. Udało mu się dziwnym cudem, nadzwyczajnym znakiem ukryć różaniec i nosił go w pasiaku, pod pasiakiem, pod pachą, nieustannie. A potem nocą go wyciągał i modlił się na różańcu. Gdziekolwiek była jakaś odrobina okazji, natychmiast chwytał paciorki różańca. Ale właśnie w tym samym obozie było dwóch chłopców. Jeden z nich był załamany. I mówi swojemu koledze: słuchaj, jestem załamany, już dłużej nie wytrzymam. Rzucę się na druty, bo tam rzucić się na druty, to znaczy popełnić samobójstwo. Ale ten kolega go błaga: słuchaj, nie rób tego, nie możesz być potępiony, gdy popełnisz samobójstwo, pójdziesz do piekła, nie rób tego. Pójdziesz do gorszego piekła, niż teraz jesteś w tym piekle oświęcimskim. Jest taki kapłan tutaj w obozie, mówi kolega. Idź do niego, nazywa się ksiądz Maksymilian Kolbe. Idź do niego, on ci na pewno pomoże, on ci poradzi. I ów chłopiec idzie, odszukuje go. Odszukał, cieszy się bardzo, spowiada się przed nim i mówi o swoim cierpieniu, o swojej męce, o myślach samobójczych w tej wielkiej rozpaczy. A Maksymilian rozstaje się ze swoim największym skarbem, który ukrył, oddaje mu swój różaniec i mówi: chłopcze, módl się na tym różańcu, gdzie tylko będziesz mógł, rozważaj tajemnice różańcowe, a zobaczysz, że Maryja ci pomoże, a gdy już uzyskasz pokój serca, potem przywróć, przynieś mi z powrotem ten różaniec, bo bardzo mi na nim zależy. I rzeczywiście chłopiec odzyskał pokój i teraz postanawia odnieść go Maksymilianowi. Szuka ojca Maksymiliana, dopytuje się tu i tam, bo nie może go znaleźć, aż w końcu ktoś mu powiedział: to ty nie wiesz? On w tej chwili umiera w bunkrze głodowym, a więc już teraz nie możesz mu tego różańca oddać. Ten chłopiec przeżył cały obóz. Jak sam potem powiedział w świadectwie, że przeżył ten obóz dzięki temu różańcowi, który otrzymał od świętego Maksymiliana. I moi kochani, potem przyniósł, ponieważ nie mógł go oddać Maksymilianowi, więc przyniósł go do Muzeum Franciszkańskiego poświęconego świętemu Maksymilianowi. I w ten sposób mamy bardzo cenną relikwię różańca, która była nieustannie w rękach świętego Maksymiliana, na której się nieustannie modlił. Moi kochani, właśnie różaniec jest tak wielką potęgą. Czy może słyszeliście o Filipinach, gdy Marcos zawładnął Filipinami jako dyktator i chciał zniszczyć wszystko, co święte i Boże? Moi kochani, przez wiele lat cierpieli nieustanną udrękę, Ale gdy chciał on zawładnąć już po raz czwarty, czwartą kadencję, nie chciano go już dopuścić, ale on wymierzył wszelką możliwą zbroję przeciwko temu ludowi. Kardynał Sin zaproponował wszystkim mieszkańcom Manili, stolicy Filipin, aby wyszli na ulicę z różańcami w ręku, ze świecami i trwali na modlitwie różańcowej tak długo, aż zyskają niepodległość i wolność, co było prawie że niemożliwe. Dyktator wymierzył przeciwko nim helikoptery, które miały zrzucać bomby na ten zebrany tłum. Wymierzył czołgi, wymierzył artylerię. Przecież musiałby ich zgładzić tym wszystkim, co przeciwko nim wymierzył. A ten lud modli się dniem i nocą, 4 dni i 4 noce, nieustannie na ulicach, modlą się, płaczą, błagają Maryję o zwycięstwo, o wolność swojego kraju. I rzeczywiście czołgi jadą na te wielkie tłumy i mają miażdżyć je. I właśnie tam objawia się im piękna Pani. I mówi do czołgistów: żołnierze, zatrzymajcie się. Nie róbcie krzywdy moim dzieciom. Zatrzymali się. A potem zeszli z czołgów. Dołączyli do tego wielkiego tłumu. Ponad 2 miliony mieszkańców. Brali ich różańce i modlili się razem z nimi. A maleńkie dzieci zrywały tu i tam, gdzie się dało, stokrotki czy inne kwiatki i wręczali żołnierzom, dziękując, że nie zmiażdżyli ich pod gąsienicami czołgów. Zwycięstwo różańca. Takich zwycięstw, moi kochani, można by było mnożyć. Przecież nowenna pompejańska jest bardzo znana wszystkim. Dzisiaj świadectwa wysłuchanej modlitwy w nowennie pompejańskiej można czytać właściwie wszędzie, bo tak wielu ludzi otrzymuje niesamowitą ilość łask i zmiłowania Bożego przez Maryję, przez różaniec. Moi kochani, któż rozpoczął tę nowennę pompejańską? Człowiek, który był całkowicie opętany przez diabła. Bartolo Longo, który był masonem najwyższej klasy. Bartolo Longo, który był satanistą, który był kapłanem satanistów i sprawował tak zwane czarne msze na cześć diabła. Gdy był już w totalnej rozpaczy, wówczas jakby przez myśl błysnęła jedna iskierka. Przypomniał sobie swoją mamę, która odmawiała codziennie różaniec i w tym momencie tylko krzyknął do Maryi jak tonący: Maryjo, jeżeli mnie wyzwolisz z tej niewoli diabelskiej, będę szerzył cześć do Ciebie, Królowo Różańca. Będę szerzył cześć do Różańca. Wybuduję sanktuarium ku czci Królowej Różańca. I został wyzwolony. Nawrócił się. Stał się świętym człowiekiem. Pobudował cudowne sanktuarium. Gromadzą się tam pielgrzymi z całego świata. W Pompejach, nowych Pompejach, bo stare Pompeje były zasypane popiołami Wezuwiusza, a nowe Pompeje kwitną różańcem, rozwijają się. Coraz więcej ludzi pielgrzymuje do Pompeji i tam błaga Matkę Królową Różańca Świętego, bo przecież ten, który był w szponach diabła, nawrócił się mocą różańca. Siostry i bracia, ta moc różańca jest tak potężna, że naprawdę możemy tylko uchwycić się jak kotwicy, by nigdy nie zwątpić. Najwyższe, najważniejsze Twoje prośby i błagania, kiedy czasami wydaje Ci się, że już nikt Twoich próśb nie wysłucha. Maryja wysłucha nawet to, co Ci się wydaje zupełnie niemożliwe. Tylko zaufaj, zaufaj. I tak jak święty Jan Paweł, powiedz Maryi: Maryjo, cały jestem Twój. Moja rodzina cała jest Twoja. Moi dzieci są Twoje. Moi rodzice są Twoi. Wszystkie moje sprawy, trudy i cierpienia, kłopoty nie do rozwiązania są Twoje. Maryjo, wszystko, czym jestem i co posiadam, należy do Ciebie. Amen.